Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami i zapraszam do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a ten podcast powstaje w całości po godzinach, a jego misją jest popularyzacja wysokojakościowej wiedzy o kinie. Premiery odcinków są możliwe dzięki wsparciu patronek i patronów w serwisie patronite.pl. Zachęcam do dołączenia do tej grupy patronite.pl/spoilermaster. Tego odcinka, podobnie jak każdego innego, słuchacie właśnie dzięki nim, dlatego od razu serdecznie im dziękuję. Najgłębszy pokłon składam patronkom i patronom imiennym, to znaczy Przemysławowi Bartnikowi, twórcy strony jamesbond.com.pl, na której znajdziecie też jego autorskie plakaty, Michałowi Chudolińskiemu z bloga Gotham w deszczu, Dianie Dąbrowskiej z Akademii Włoskiego Kina, Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Joannie i Dominikowi Gajom, Piotrowi Guźniczakowi, Odiemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Jóźwiak, Rafałowi Stwingist, Drugie życie książki w ciele plakatu, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Jarkowi Krauzowi, Łukaszowi Masłowskiemu, Danielowi Mendalce, Misiowi Misiowej i Misiowi Juniorowi, Magdalenie Miśce Jackowskiej z podcastu Score in the City, Urszuli Nowak, Annie i Krystianowi Oleszczykom, Władimirowi Panfiłowowi, Tomaszowi Pikulskiemu, Arturowi Słomzbutowi, Magdalenie Święch, Jackowi Wiśniewskiemu, Michałowi Żołnierukowi, a także blogowi Przygody Scenarzysty prezentującemu analizy scenariuszowe. Chciałbym jeszcze dodać, i nie jest to lokowanie produktu, ale po prostu ukłon w stronę osoby, którą bardzo podziwiam w jej działaniach, że ten odcinek jest dedykowany marce odzieżowej Bad Life Choices. Zaczynamy drugi odcinek poświęcony mojemu rankingowi najlepszych filmów XXI stulecia, albo jak kto woli, ranking najlepszych filmów trzeciego tysiąclecia. W ostatnim odcinku przedstawiłem pozycje od 50 do 41. Za chwilkę je przypomnę i przejdę dzisiaj do pozycji od 40 do 30. Pierwszej. Zanim jednak to zrobię, ważne sprostowanie, a właściwie dopowiedzenie, które powinno znaleźć się było już w tym odcinku sprzed 2 tygodni. Ranking ten jest czysto subiektywny, stanowi próbę podsumowania ostatniego ćwierćwiecza i tego, jak ja doświadczałem go w kinie, ale także mieści się on w arbitralnych widełkach, to znaczy opowiadam tutaj o filmach, które powstały pomiędzy rokiem 2000 i 2024. Nie wliczam w ten ranking roku 2025, który wciąż jeszcze trwa. Jest to czysto arbitralna decyzja. Nie jestem pierwszy ani jedyny, który postanowił podsumować to ćwierćwiecze jeszcze zanim tak do końca się zakończyło, ale najważniejsza kontrowersja, która wyniknęła już w kilku komentarzach, niektórych sympatycznie sformułowanych, niektórych mniej, mianowicie tak, absolutnie wiem, że rok 2000 technicznie nie należy do XXI wieku, ponieważ wieńczy on wiek XX. Mimo to postanowiłem, śladem zresztą wielu innych takich rankingów, włączyć rok 2000 w rozważania i będą w tym rankingu filmy, które powstały właśnie w roku 2000. Nie jest to decyzja ani racjonalna, ani do końca uzasadniona cyferkami. Jest to decyzja czysto emocjonalna i intuicyjna. Jako osoba, która przeżyła Sylwestra z roku 1999 na 2000, mogę was zapewnić, że wszyscy wtedy z ekscytacją, a także z lękiem, jeśli chodzi przynajmniej o pewne zagrożenie komputerowe, witaliśmy właśnie ów mityczny XXI wiek. Witaliśmy nowe tysiąclecie, mimo że tak, oczywiście, racjonalnie rzecz ujmując, ten rok 2000 należał jeszcze do poprzedniego tysiąclecia. Magia cyferek jest jednak nieodparta. Ta ogromna zmiana z cyferki 1 na cyferkę 2 po prostu pociągnęła za sobą psychologiczny efekt przestawienia zwrotnicy i nowego otwarcia, którego nie da się przecenić. A zatem kończę już tę kwestię, po prostu podjąłem arbitralną i może nie do końca elegancką decyzję, ale w tym rankingu filmy z roku 2000 także będą obecne. I jeszcze jedna uwaga, W top 100 Spoilermastera, czyli w moim rankingu filmów wszechczasów, pojawiło się w sumie 7 filmów z tego przedziału czasowego, od roku 2000 do roku 2017, bo najnowszy film Good Time, który zajął w tamtym zestawieniu miejsce 94, jest no, filmem faktycznie w tamtym zestawieniu najświeższym. Wszystkie te tytuły pojawią się także w tym zestawieniu, co nie znaczy, że patrząc na tamto zestawienie już wiecie, który pojawi się gdzie, ponieważ oceny się zmieniają i miejsca w rankingu się zmieniają i człowiek sobie przypomina także poprzez ponowne seanse inne filmy z tego przedziału czasowego, więc zawsze mówię, rankingi nie są wyryte w kamieniu, jest to raczej polaroid stanu ducha kinomana czy kinomanki w tym konkretnym momencie i takim polaroidem jest każdy ranking i ten także. Nie przedłużam, przechodzę już do rankingu i przypomnę tylko, że do tej pory przedstawia się on następująco. Miejsce 50. film 10 Abbasa Kiarostamiego. Miejsce 49. Nie obiecujcie sobie zbyt wiele po końcu świata Radu Żudego. Miejsce 48. Zbieracze i zbieraczka Agnieszki Wardy. To taki film, który właśnie powstał w 2000 roku i bez którego wydaje mi się trudno rozmawiać głęboko o kinie XXI-wiecznym. 47. miejsce. Frances H. Noah Baumbach. Miejsce 46. Cezar musi umrzeć. Bracia Taviani. Miejsce 45. Pokój. Lenego Abrahamsona. Miejsce 44. Szczęśliwy Lazarro. Alice Rohrwacher. Miejsce 43. Gdzie jest Nemo? Andrew Stanton. Miejsce 42. Chicago. Roba Marshalla. Miejsce 41. Mad Max Fury Road. George'a Millera. No i teraz już przechodzimy do kolejnej dziesiątki. Miejsce 40. Tajemnica ziarna. Rok 2007. Reżyseria Abdelatif Kechiche. To film reżysera tunezyjskiego, którym w 2013 roku odebrał Złotą Palmę za film pod tytułem Życie Adeli. Tamten film z pamiętnymi rolami Lei Sidhu i Adele Exarchopoulos był, które notabene podzieliły z nim tę Złotą Palmę, bo to był bezprecedensowy ruch kaneńskiego jury, które uznało, że bez tych aktorek ten film nie osiągnąłby tego poziomu i uhonorowało je także tą nagrodą. Tamten film był o wiele większym hitem, później także otoczonym kontrowersjami. W każdym razie ja wybieram coś zupełnie innego z filmografii Kechiche'a. Film, który nazwałbym kulinarnym thrillerem, a jednocześnie jednym z najgłębszych filmów o rodzinie i wielokulturowości, jakie zobaczyłem. Abdelatif Kechiche zagościł tym filmem na festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu, to tam obejrzałem ten film i nigdy nie zapomnę seansu, który rozpoczął się, powiedziałbym, dosyć zgrzebnie, powolnie. Wydawało się, że te 140 parę minut to będzie taki mały francuski, śródziemnomorski realizm. Ale bardzo szybko okazało się, że publiczność jest przyklejona do ekranu i napięcie wzrasta tak bardzo, że no dosłownie można było usłyszeć, gdyby ktoś upuścił na podłogę przysłowiową szpilkę. Tajemnica ziarna rozgrywa się w miejscowości Sete nad Morzem Śródziemnym i obserwujemy rodzinę 60-letniego imigranta z Afryki Północnej, który traci pracę w lokalnej stoczni i musi jakoś utrzymać swoją rodzinę. Pierwsza godzina filmu poświęcona jest poznaniu siatki zależności w tej rodzinie. One są dosyć skomplikowane. Jest tam była żona naszego bohatera, jego obecna partnerka, dzieci, wnuki i bardzo dokładnie poznajemy całą tę mapę, ale w pewnym momencie pojawia się pomysł, że nasz bohater Sliman otworzy restaurację, w której będzie podawany tytułowy kuskus z rybą, bo tak brzmi tytuł oryginalny tego filmu. No ale żeby otworzyć taką restaurację, miejscy urzędnicy muszą wyrazić na to zgodę. Powstaje zatem plan, aby zaprosić ich na kolację, na której zostanie zaserwowany ten legendarny kuskus z rybą, w którym specjalizuje się była żona Slimana. No i wydawałoby się, że to tyle. Natomiast i nie jest to spoiler, bo tutaj powstrzymam się od kluczowych spoilerów. W pewnym momencie tej kolacji okazuje się, nie zdradzę z jakiego powodu, że ziarno, tytułowe ziarno z tajemnicy ziarna zniknęło. Przygotowanie całego posiłku nagle stanęło pod znakiem zapytania. I teraz pytanie, czy uda się odzyskać ten kuskus, czy nie uda się odzyskać kuskusu, a może uda się jakoś odwrócić uwagę oczekujących i coraz to bardziej głodnych biesiadników od tego, że posiłek nie przychodzi. Zaczyna się sekwencja, która trwa kilkadziesiąt minut, jest nieprawdopodobnie rozbudowana, genialnie zmontowana i tak naprawdę, jeśli nie podejrzewaliście kiedykolwiek, że oczekiwanie na kuskus może w was wywołać równe napięcie co thrillery Hitchcocka, to ten film dowodzi, że jest zupełnie inaczej. Jest to film absolutnie wybitny, który pokazuje rodzinę, pokazuje skomplikowane więzy w tej rodzinie, pokazuje rolę posiłków, rolę jedzenia i taką związaną z przetrwaniem, z biznesem, ale także z życiem rodzinnym i z siatką zależności w tej rodzinie, ponieważ wcześniejsza scena posiłku, niemal równie długa posiłku prywatnego, jest tak samo rozbudowana i fascynująca. I Kashish zupełnie niepostrzeżenie tworzy coś w rodzaju rodzinnej sagi, ogniskując ją wokół zjawisk najbardziej codziennych i najprostszych, takich jak posiłek lądujący na naszym stole. Jest to kino filmowane realistycznie, ale montowane i opowiadane w sposób, który dokonuje dyskretnej podmiany gatunkowej w połowie filmu. Wydawało nam się, że będzie to saga rodzinna, niemalże lepszy artystycznie klan, podczas kiedy w połowie Kashish przerzuca biegi i zabiera nas na jazdę bez trzymanki, przy czym kończy film nutą tragiczną, której już naprawdę zdradzać nie można. Basen Morza Śródziemnego i właśnie to wybrzeże Francji kojarzy się najbardziej oczywiście z tym portem i także filmowo niebywale ograną lokacją, jaką jest Marsylia. Tutaj jesteśmy w mniejszej miejscowości Sète i jest ciekawym szczegółem, że dokładnie w tej miejscowości zaczynała swoją karierę Agnès Varda, która już zaistniała w tym rankingu na miejscu 48. To tutaj właśnie zrealizowała ona swój debiutancki film krótki pod tytułem Le Point Court. Jest to o tyle istotne, że tamten film pokazywał także ludzi pracy, którzy pracują w lokalnym przemyśle stoczniowym. Tutaj ten przemysł przeżywa już ogromne konwulsje u Kashisha. Całość zaczyna się od zwolnienia. Podobnie jak kilka kluczowych filmów przełomu wieków, takich jak chociażby Rosetta, ale także późniejszy film Up in the Air, w chmurach Jasona Reitmana, także Kuskus czy Tajemnica ziarna, bo niestety ten film nie doczekał się polskiej dystrybucji kinowej, więc posługuje się tym tytułem festiwalowym. Otóż Tajemnica ziarna także podejmuje temat przemian ekonomicznych, które odstawiają ludzi na boczny tor. Tutaj desperacka próba otworzenia restauracji z kuskusem jest dokładnie taka sama jak desperacka próba Rosetty z filmu braci Dardenne, która za wszelką cenę chciała otworzyć swoją budkę z goframi, i ta desperacja ludzi, którzy próbują za wszelką cenę przetrwać, a jednocześnie którzy próbują niejako zmonetyzować swoje największe umiejętności, w tym przypadku kulinarne, także jako rodzina, bo każda kuchnia oczywiście, jak wiedzą fani serialu The Bear, to jest kooperacja, to jest ciągła współpraca. I powiedziałbym, że tak jak w trzeciej dekadzie XXI stulecia właśnie serial The Bear okazał się takim kulinarnym arcydziełem, które pokazywało całą złożoność przygotowania posiłków i także ich ekonomicznego usytuowania, tak Tajemnica ziarna spełniła tą rolę w pierwszej dekadzie wieku XXI. Jest faktem smutnym i dla mnie frustrującym, że ten film nie jest lepiej znany. Mam nadzieję, że powróci jakoś do rozmowy, być może nawet do jakiejś ograniczonej dystrybucji, ponieważ Tajemnica Ziarna to jest film, który ja potem widziałem jeszcze na płycie DVD kilkukrotnie i pokazałem go też kilku moim bliskim osobom i zawsze niezmiennie reakcja była tak sama. Boże, dlaczego ja o tym filmie nie słyszałem? Dlaczego nie słyszałam? No, tak się złożyło, że ta późniejsza Złota Palma za film notabene, który ja cenię o wiele mniej, czyli za Życie Adeli, rzuciła taki o wiele mocniejszy snop światła na Abdelatifa Keshisha i doceniła tego tunezyjskiego twórcę, ale Tajemnica Ziarna jest dla mnie filmem nieporównanie lepszym. Film ten dotyka także niesamowicie bogatej tkanki kulturowej, jaką jest oczywiście kultura francuska, ale także w takim swoim postkolonialnym uwikłaniu. Tutaj mamy do czynienia z ludźmi, no właśnie, z bohaterami, którzy pochodzą z Afryki Północnej i którzy integrują się w główny nurt francuskiego życia już jako pełnoprawni obywatele, a jednocześnie widzimy, z jak wielką ilością uprzedzeń lokalnych urzędników oni się spotykają. Ten właśnie śródziemnomorski posmak, używam tego słowa z pełnym rozmysłem w odniesieniu do filmu, w którym to jedzenie odgrywa tak dużą rolę, ma tutaj także gorzką nutę, ponieważ jest naznaczony historią dominacji, imperializmu i przemocy i Keshish, także jako Tunezyjczyk, oczywiście jest jej jak najbardziej świadomy. Jeszcze jednym plusem filmu jest fakt, że w pewnym momencie jeden zmysł zostaje zastąpiony drugim, to znaczy moment, kiedy no właśnie ci urzędnicy czekają na wyczekiwany długo posiłek, jedna z postaci decyduje się robić coś, czego nie zaspoileruję, ale postanawia przenieść uwagę z smaku i powonienia na oko i wzrok. Dzieje się coś niesłychanie zmysłowego, spektakularnego, co przypomina, że w kinie przynajmniej wszyscy przychodzimy się najeść, ale przychodzimy się najeść oczami. I o tym Keshish także pamięta, dając taką mikroerotyczną etiudę, której natury teraz nie zdradzę, ale która jest jedną z najbardziej spektakularnych scen tego filmu i która zmienia go także w rodzaj hollywoodzkiego musicalu, w którym to numer muzyczny rozwiązuje ważny dramaturgiczny problem. A zatem miejsce 40 to zapomniana, ale jakże wspaniała Tajemnica Ziarna Abdelatifa Keshisha. Tak się składa, że w miejscu 39 pozostajemy we Francji, ba, pozostajemy nawet w kręgu tematów postkolonialnych, ale przeskakujemy o cały kraj na północ, to znaczy przenosimy się z regionu Oksytanii na południu do miejscowości Saint-Omer na północy Francji, niedaleko Calais, a zatem przeskakujemy niejako z basenu Morza Śródziemnego na wybrzeże Morza Północnego. I tak, historia jest także o wiele bardziej mroźna i wiejąca chłodem. Oczywiście to Saint-Omer, film Alice Diop z roku 2022, zajmuje to miejsce 39. Pozostajemy w kręgu tematycznym, zbliżonym, ale zmieniamy rejestr na o wiele bardziej tragiczny i mroczny. Ten film jest opowieścią o procesie sądowym. Podsądna nazywa się Laurence Colli i jest kobietą rodem z Senegalu, która sądzona jest za dzieciobójstwo. Jej zbrodnią jest pozostawienie noworodka na plaży i skazanie go tym samym na śmierć. Temat najmroczniejszy z możliwych, ale film jest absolutnie zaskakujący. Alice Diop, która zasłynęła przede wszystkim jako dokumentalistka, postanowiła zdokumentować prawdziwy proces sądowy, który rozgrywał się kilka lat wcześniej. Kobieta w tym procesie nazywała się Fabian Cabou i Diop obserwowała proces, który toczył się w roku 2016. W swojej opowieści, którą przygotowała scenariuszowo razem z Amritą David i Marie Ndjaye, której notabene książki są także tłumaczone na polski, jest to znakomita proza, w centrum swojej opowieści Diop ustawia kobietę imieniem Rama w tej roli Kaijie Kagame, która oczekuje dziecka i dla której zmierzenie się z procesem kobiety, która własne dziecko zabiła, jest bardzo emocjonalnym doświadczeniem. Saint Omer to film, który całkowicie mnie zaskoczył. Muszę powiedzieć, że szedłem na niego na nowych horyzontach, trochę z takim przekonaniem, że idę na, jakkolwiek to zabrzmi, kolejny nowohoryzontowy film, to znaczy, że będzie to arthouse'owy film europejski, zapewne opowiadany w jakiś szczególny, być może nawet ekscentryczny sposób, ale nie spodziewałem się tego, jakiej skali jest to majstersztyk. Tymczasem uważam, że naprawdę jest to jeden z najlepszych filmów XXI stulecia. Dramat sądowy, w którym każde spojrzenie, każde cięcie i każda reakcja bohaterek na to, co się dzieje i na to, co jest mówione, jest zorkiestrowane w mistrzowski sposób. Ten film nie jest opowiadany konwencjonalnie. Są tutaj momenty, w których skupiamy się na twarzach tych, którzy słuchają sądowego zeznania bardziej niż na twarzy samej bohaterki, która opowiada o swoim życiu, o swoich wyborach, o swoich dramatach. I tak naprawdę wszystko w tym filmie rozgrywa się pomiędzy tymi dwiema kobietami, które właściwie przez cały film na siebie nie patrzą. To jest jeden z najwspanialszych elementów tego filmu, że te bohaterki nigdy się nie poznają. Rama i Laurence są w oddzielnych bańkach do momentu, w którym nie orientujemy się, że są w jednej i tej samej odwiecznej bańce macierzyństwa. Ponieważ ostatnia przemowa, którą wygłasza adwokatka Laurence Colley, która dotyka biologicznych podstaw kobiecości i macierzyństwa, tak najszerzej to powiem, nie cytując samej wypowiedzi, która jest poruszająca i która sprawia, że kobiety na sali zaczynają płakać. I mam tutaj na myśli i salę sądową w filmie, i salę kinową, na której my siedzimy, oglądając ten film. Otóż w tym momencie ten film odsłania swoje wszystkie karty, ponieważ Saint Omer jest tak naprawdę filmem o macierzyństwie. Otóż skupiając się na tym najbardziej kulturowo napiętnowanym akcie, jakim może być dzieciobójstwo, jednocześnie film dotyka tej istoty jedności pomiędzy dzieckiem i matką, pomiędzy ciałem dziecka i matki. Tam są wypowiedzi pod koniec podkreślające, że poród i ciąża zmieniają ciało kobiety do tego stopnia, że komórki płodu stają się także komórkami matki, samej kobiety, która to dziecko wydaje na świat. I wydaje się, że w tym momencie film dotyka istoty tego, co kontemplowała także Rama przez cały film, kontemplując także swój związek, swoją relację z matką, co bardzo ważne, ponieważ to jest film o wielopokoleniowej relacji kobiet, matek, babek i tak dalej. I te słowa dotykają do żywego, ponieważ tak się składa, że matka Ramy jest imigrantką z Senegalu i to szczególne wyobcowanie pomiędzy pokoleniem rodziców, matek imigrantek, a córek, które żyją już w innym świecie, które tak jak w tym filmie wykładają na uczelni, tutaj uzyskuje zupełnie nowy wymiar w scenie ostatniej, kiedy matka i córka co prawda wciąż jeszcze nie rozmawiają ze sobą tak naprawdę. Wydaje się, że ta bariera milczenia pomiędzy nimi nie zostanie nigdy do końca przebita, ale razem przebywają i co ważne, razem oddychają. Kiedy rozpoczynają się napisy końcowe tego filmu, słyszymy podgłośnione na ścieżce dźwiękowej oddechy córki i oddechy matki, które mieszają się w tej samej przestrzeni i które mieszają się w naszych uszach. I tak jak cały film był skupiony na słowie, na zeznaniu, na świadectwie, tak ta ostatnia scena i te ostatnie dźwięki oddechów są właściwą rozmową pomiędzy córką a matką. Jest to film opowiedziany, wydaje się, najprostszymi możliwymi środkami, a jednocześnie każdy szczegół jest tutaj dopracowany. Od obsadzenia kluczowych ról sędziny i adwokatki, które tu wspaniale absolutnie i wyglądają i prezentują taką twarz francuskiej sprawiedliwości w tych cudownych dębach sali sądowej, i Laurence Colley ubrana właściwie przez cały film w jeden skromny brązowy sweterek i oczywiście sama Rama, której oczy opowiadają tak naprawdę w tym filmie wszystko. Mógłbym się o tym filmie długo rozwodzić, ale uważam, że to jeden naprawdę z nielicznych filmów trzeciej dekady XXI wieku, który zasługuje na miano absolutnego arcydzieła, więc pozostawiam go tutaj na miejscu 39 i pozwalam go odkryć wam, i jednocześnie chcę powiedzieć, że nieprzypadkowo umieściłem go tutaj obok Tajemnicy Ziarna, ponieważ mamy tutaj dwa świadectwa filmowców, mężczyzny i kobiety pochodzących z różnych kultur, z Tunezji, z Senegalu, które długo znajdowały się pod francuską dominacją. I jednocześnie są to dwa zupełnie różne filmy, ale dotykające doświadczeń kultur i ludzi, którzy musieli swoją tożsamość wynaleźć trochę na nowo po upadku tego kolonialnego porządku, a jednocześnie obydwa te filmy są po prostu wielkie. Także przypominam, miejsce 40. Tajemnica Ziarna, miejsce 39. Saint-Omer, a teraz przeniesiemy się z Saint-Omer do Nowej Anglii, ponieważ na miejscu 38 mojej listy Przesilenie zimowe Aleksandra Payne'a. Czy muszę tutaj coś dodawać? Odsyłam do odcinka oczywiście, ale chcę podkreślić, że ten film z roku 2023 pozostaje w moim przekonaniu filmem perfekcyjnym. Mało jest moim zdaniem perfekcyjnych scenariuszy, filmów, w których każda śrubka działa najlepiej, jak to tylko możliwe, ale tak, dla mnie Przesilenie zimowe jest takim właśnie perfekcyjnym filmem. Oscarowa rola Davin Joy Randolph kojarzy mi się notabene z rolą Guslaji Malandy jako Laurence Colley w filmie Saint-Omer, ponieważ w obydwu przypadkach mamy do czynienia z potężnymi fizycznie czarnymi kobietami, w których ból jest głęboko ukryty, w których ból jest głęboko zakopany, zakopany tak głęboko w sercu, że nie pozwalają one temu bólowi się wydostać. W Przesileniu zimowym jest jedna scena, w której bohaterka pozwala sobie na łzy. Scena sfilmowana z bohaterką stojącą tyłem do kamery. W Saint-Omer nie ma nawet takiego momentu. Obydwie te kobiety, Mary z filmu Aleksandra Payne'a i Laurence z filmu Alice Diop, zmagają się także z żałobą po utracie dziecka i jakkolwiek okoliczności owej utraty pozostają diametralnie odmienne w obydwu przypadkach, tak obydwie te okoliczności pozostają związane z kulturą, w jakiej one żyją i pozostają w związku z tym, że jako czarne kobiety są w obydwu tych kulturach na niższej pozycji. Kończę tutaj już analogię pomiędzy Saint-Omer i Przesileniem zimowym, chociaż nie jest przypadkiem, że ten film ustawiłem właśnie w tym miejscu tego rankingu, ale chcę tylko powiedzieć, że opowieść o nauczycielu języków klasycznych i historii starożytnej Polu Hanamie, rozgrywająca się w grudniu roku 1970, awansowała na miejsce mojego ulubionego filmu świątecznego, detronizując wszystkie pozostałe, detronizując film Franka Capry, To wspaniałe życie, i nawet Kevina samego w domu, na którym się wychowałem i którego będę bronił do końca życia jako filmu wybitnego, tak wybitnego. Home Alone jest filmem znakomicie zrealizowanym. Przesilenie zimowe to portret duszy w stanie rozkładu, portret duszy w stanie rozpaczy. Portret, w którym kilka maźnięć nowych kolorów związanych z relacjami, jakie bohater dość nieoczekiwanie dla siebie nawiązuje. Otóż tych kilka kolorów jest w stanie przełamać mrok całego obrazu i dać nadzieję na to, że być może kiedyś cały ten obraz się rozjaśni i rozbłyśnie nową nadzieją. Paul Giamatti stworzył rolę życia, Aleksander Payne nakręcił film życia. Przez całe to ćwierćwiecze, poczynając jeszcze od roku 99, od filmu Wybory, w których po raz pierwszy tak mocno zwrócił na siebie uwagę, otóż przez całe to ćwierćwiecze Aleksander Payne stał się mistrzem komediodramatu, w którym to gatunku miesza elementy smutne i wesołe w sposób i w takich proporcjach, w jakich nikt poza nim tego w kinie nie potrafi robić. Genialni spadkobiercy z George'em Clooney'em, równie wspaniałe Bezdroża, także z Paulem Giamattim, to filmy, które spokojnie mogłyby tutaj stanąć na tym samym miejscu tego rankingu. Aleksander Payne wydaje mi się najwybitniejszym amerykańskim reżyserem, który podjął na poważnie tradycje wcześniej wypolerowane na wysoki błysk przez reżyserów takich jak chociażby Billy Wilder, a nawet Preston Sturges. Elementy farsy i szaleństwa spotykają się w jego filmach z humanistycznym portretem bohaterów złamanych i takich, którzy szukają nowego początku. Czy to będzie Schmidt w wykonaniu Jacka Nicholsona, czy bohater Nebraski w tej roli świetny Bruce Dern, czy właśnie Paul Giamatti w Przesileniu zimowym. Alexander Payne wyspecjalizował się w spojrzeniu na męskich bohaterów, którzy kontemplują własne życie, a właściwie skorupy, które z niego pozostały, strzępy, które leżą na jego podłodze i którzy próbują te strzępy podnieść i coś jeszcze z nich ulepić. Wydaje mi się, że jeśli istnieje w kinie współczesnym poeta męskości złamanej, która jednak nie porzuca nadziei i próbuje coś sklecić z tych elementów życia, które nie wyszło, to jest to właśnie Alexander Payne i jako taki zasługuje na ogromny hołd i ogromny szacunek. Przesilenie zimowe to film, o którym nagrałem 1,5-godzinny odcinek, film, który także znalazł się na pierwszym miejscu mojej listy rocznej, więc nie będę już się teraz o nim rozwodził, tylko zaznaczam z całą mocą, że tutaj na miejscu 38 jest właśnie ten film, czyli film pod tytułem The Hold Overs. Jednocześnie wchodzimy w takie miejsce tego rankingu, które postanowiłem poświęcić antybohaterom, ponieważ no, Paul Hanam jest trochę takim antybohaterem, który na naszych oczach przechodzi odmianę serca, ale kolejne dwa filmy będą o antybohaterach, których naprawdę nie daje się lubić, chociaż mimo to jakoś ich lubimy, jakoś ich śledzimy, jakoś nie możemy oderwać od nich wzroku. Przejdźmy zatem do miejsca 37, ponieważ na miejscu 37 znajduje się film pod tytułem Julia. Film z 2008 roku w reżyserii Erika Zonki. Tytułowa Julia, grana przez Tilda Swinton, jest kobietą, która w pierwszych scenach filmu traci pracę. I już ten fakt łączy ją organicznie z typowymi bohaterami XXI-wiecznymi, czyli właśnie tego kina, które podejmuje temat kryzysu ekonomicznego, rozchwiania klasy średniej, kryzysu klasy robotniczej. No, Rosetta się kłania się całe kino braci Dardenne, kłania się także oczywiście Tajemnica ziarna. Julia traci pracę i wplątuje się w najgłupszą intrygę gangsterską, jaką można sobie wyobrazić. Mianowicie daje się namówić w porwanie dziecka dla okupu. Fabuła jest jawnym nawiązaniem do jednego z ulubionych filmów Erika Zonki, to znaczy do filmu Gloria Johna Cassavetesa, w którym wspaniałą rolę stworzyła Gina Rowlands. Film ten także doczekał się później remake'u z Sharon Stone. Julia pokazuje także kobietę pod presją, chciałoby się powiedzieć, ale pokazuje kobietę skrajnie niesympatyczną. Tilda Swinton stworzyła jedną z najlepszych antybohaterek kina światowego. Mówię o tym filmie tak, jakby wszyscy go znali. Oczywiście pozostaje moim mini dramatem fakt, że Julia pozostaje filmem tak mało znanym, mimo że jest dostępny na polskich streamingach. Ja miałem ten film szczęście oglądać w Nowym Jorku w trakcie mojego stypendium, kiedy pisałem doktorat i nigdy nie zapomnę, bo wychodziłem z kina no dosłownie na skrzydłach. Ten film jest thrillerem, jednocześnie odrobinę komedią, ponieważ działania Julie w trakcie tego całego porwania są tak absurdalne i tak niemądre, że właściwie ze sceny na scenę zastanawiamy się, kobieto, co ty robisz, a jednocześnie czujemy tę desperację i czujemy coś, co nazwałbym logiką głupoty, to znaczy kiedy powiedziało się A, to trzeba powiedzieć też B. Skoro zrobiło się jedną absurdalną decyzję, to trzeba podjąć kolejną. I ten film jest takim rozpisanym na 2 godziny i 15 minut poematem o brnięciu w absurd. O tym, że kiedy bohaterka już zdecydowała się na to porwanie, to każdy kolejny ruch jest troszkę nieuchronny, a jednocześnie każdy staje się coraz to bardziej i bardziej absurdalny. Jedną z odważniejszych decyzji Erika Zonki jest fakt, że Julia pozostaje przez większość tego filmu skrajnie niemiła dla tego chłopca, którego porwała. Wrzeszczy na niego. Dopiero pod koniec pojawia się taka sugestia, która w hollywoodzkim filmie oczywiście od razu zaczynałaby wybrzmiewać, mianowicie, że pomiędzy nimi zaczyna się rodzić coś w rodzaju przyjaźni, że jakieś ciepło ujawnia się w tej kobiecie, ale tutaj Zonka powstrzymuje to bardzo, bardzo długo i tak naprawdę wydaje mi się, że mało który film moim zdaniem pokazał taką desperację. Po prostu, gdybym miał przy definicji słownikowej słowa desperacja umieścić jeden film, który przybyszowi z obcej planety najlepiej uświadomiłby, czym jest desperacja i jak bardzo można zatracić się w działaniu spontanicznym, nieprzemyślanym, autodestrukcyjnym i koniec końców karalnym, to pokazałbym właśnie film Julia. Erik Zonka jest postacią trochę tajemniczą, ponieważ wszyscy, którzy pamiętają kino lat 90., na pewno nie zapomnieli jego filmu, który zdobył szturmem festiwal w Cannes w 1998 roku. Myślę o filmie Wyśnione życie aniołów. Później był jego także film średniometrażowy pod tytułem Złodziejaszek, który o dziwo trafił na nasze ekrany. I wtedy wydawało się, że Zonka będzie takim jednym z wielkich realistów kina światowego. Spokojnie wyobrażam sobie, że jego kariera mogłaby się rozwinąć tak jak kariera braci Dardenne. Tymczasem nie. Pojedyncze realizacje telewizyjne, tajemnicza, krótka filmografia, dosyć szybko urywająca się, mimo że wedle internetu Erik Zonka wciąż jest z nami. Jest to trochę postać widmo. Nie wiem też, jak to się stało, że dostał pieniądze na amerykański film w 2008 roku i zrobił tą niesamowicie śmieszną, przedziwną i dla mnie fascynującą Julię, ale jest to jeden z tych filmów, które pozostają ze mną i które w takim katalogu antybohaterów muszę umieścić, ponieważ bohaterki właściwie przez cały film na jakimś poziomie nie znosimy i Tilda Swinton potrafi tak to zrobić, żebyśmy jej nie znosili, a jednocześnie nie potrafimy oderwać od niej wzroku i gdzieś tam trzymamy kciuki za to, żeby ten jej szalony plan się powiódł. A zatem film, który umieszczam na tej liście, ponieważ go niesamowicie podziwiam, a jednocześnie mam taką cichą nadzieję, że być może do tych paru osób, które przesłuchają tego odcinka, to umieszczenie tego filmu stanie się inspiracją, że po prostu znajdziecie ten film. Ja pamiętam, że jakiś czas temu na pewno był on na Amazon Prime, natomiast liczę na to, że też film pojawi się jakoś w szerszym obiegu. A zatem 37. miejsce tego rankingu to Julia Erika Zonki. Na miejscu 36 natomiast inny antybohater, który robi rzeczy równie głupie, ale tym razem jeszcze bardziej problematyczne. To znaczy Red Rocket. Red Rocket Shona Bakera, arcydzieło tego reżysera, zanim nakręcił rozczarowującą dla mnie Anorę, za którą zapewne zgarnie Oscara, to jest takie moje przewidywanie w lutym 2025 roku, już zgarnął Złotą Palmę. No ale niestety, Anora okazała się moim zdaniem filmem nie do końca udanym, filmem, w którym Sean Baker poszedł za takimi impulsami farsy dla każdego, dla szerokiej publiczności i zmiękczył obraz prezentowany moim zdaniem nadmiernie. Tymczasem Red Rocket to film z roku 2021, który dla mnie pozostaje jednym z arcydzieł kina amerykańskiego. Simon Rex występuje tutaj jako Mickey Saber, czyli były aktor porno, no a może jeszcze w przyszłości także aktor porno, który wraca do swojej teksańskiej mieściny, próbuje odbudować swoje życie, bardzo szybko rozleniwia się tą próbą, bo okazuje się, że wymagałaby ona zbyt wiele pracy, więc zaczyna znów śnić swój wielki sen o milionach dolarów zrobionych w branży porno, ale tym razem zrobionych czyimś innym ciałem. Zaczyna krążyć i w końcu uwodzić także bohaterkę, bardzo młodą dziewczynę, znaną tutaj jako Strawberry, i zaczyna się płomienny romans, który ze wszechmiar jest problematyczny, a najbardziej chyba dlatego, że bohater pozostaje z bohaterką bardzo długo nieszczery, używa tego romansu po to, żeby wciągnąć ją w swoją orbitę, żeby zacząć wywierać na nią wpływ i w końcu, aby zaprosić ją do branży porno w Los Angeles. Ten proces uwodzenia jest tutaj pokazany bardzo wielowymiarowo, ponieważ Strawberry jest także młodą kobietą ze swoją własną sprawczością w tej historii. Zresztą Mickey Saber odbija ją innemu partnerowi, wcześniejszemu, więc ona jest tutaj pokazana jako jak najbardziej sprawcza, a zakończenie filmu wręcz jest jej triumfem, a nie naszego bohatera, ale ten film pokazuje w sposób nieprawdopodobnie fascynujący taki mechanizm, jakim jest autodestrukcyjne marzenie o bogactwie za wszelką cenę. Właściwie ten film jest parodią American Dream, jeszcze bardziej ironiczną niż The Brutalist Brady'ego Corbetta. Corbett potrzebował niemal 4 godzin, żeby zakwestionować amerykański sen i wskazać na jego zgniłe fundamenty. Tymczasem Baker w genialny sposób odnalazł te zgniłe korzenie amerykańskiego snu w tak, wydawałoby się, prostej i niemal komediowej opowieści, jaką jest Red Rocket. Jestem w stanie sobie wyobrazić ten film jako taką głupią komedię z lat 80. graną na Polsacie, z tym, że tutaj temat zostaje potraktowany w sposób o wiele głębszy. Poznajemy strukturalną biedę okolicy, w której żyje Mickey Saber. Dostajemy bardzo niejednoznaczny portret jego żony, z którą nadal łączy go seksualna chemia i w zasadzie nic więcej. Poznajemy także lokalny gang narkotykowy. I przede wszystkim widzimy mężczyznę, który na jakimś fundamentalnym poziomie żyje w przekonaniu pełnej bezkarności. To, co robi w tym filmie, to w jaki sposób wciąga Strawberry w swoją orbitę, to jak zaczyna sączyć jej do ucha kłamstwa, jak zaczyna odmalowywać przed nią pewną wizję sukcesu w branży porno, którego, jak wiemy, sam nie odniósł, ale który w tym momencie jest dla niego o wiele bezpieczniejszy do wyobrażenia, ponieważ byłby rozgrywany jej obecnością, jej ciałem, jej zaangażowaniem, staje się taką przypowieścią o wampiryzmie, to znaczy o wysysaniu cudzego talentu, cudzego piękna, cudzego życia tak naprawdę dla własnego zysku. Mickey Saber chciałby się stać agentem, chciałby się stać tak zwanym Svengalim dla Strawberry, uczynić z niej gwiazdę. Jednocześnie wiemy o tym, ponieważ widzimy jego roztrzaskane życie, że zaproszenie do tej branży równałoby się ogromnemu psychicznemu, egzystencjalnemu ryzyku dla tej młodej kobiety. Film jest wielki, uważam, że jest to jedna z najgłębszych metafor amerykańskiego kryzysu wartości, kryzysu finansowego, kryzysu instytucji, właściwie wszelkich, jakie dostaliśmy, i żałuję, że w późniejszym filmie Baker zrezygnował z tej przenikliwości, zmieniając go w rodzaj komedii o śmiesznych Rosjanach, bo tak można Anorę streścić, niestety, mimo że jest tam wybitna rola Mikey Madison, to uważam, że w Red Rocket, ponieważ poruszał się po gruncie, który tak dobrze znał, stworzył rzecz wybitną i która moim zdaniem mogłaby być wyświetlana na podwójnym seansie z Nocnym Kowbojem Johna Schlesingera, jako byłyby to takie dwa filmy pokazujące amerykańską męskość w takim chyba największym kryzysie, to znaczy te postaci właśnie kowboja Johna Voighta i tutaj Mickey'ego Sabera, który wydaje się takim ogierem, czyli jest dosłownie taką ikoną amerykańskiej kultury, prawda, niesamowicie sprawnym seksualnie mężczyzną, który chodzi jak paw po okolicy, prawda, cudzysłów, może zdobyć każdą i tak dalej, tymczasem ta postać jest pokazana jako, no, właściwie tragiczna, to znaczy postać przegrana już w punkcie wyjścia, która czepia się w sposób absolutnie amoralny własnych aspiracji i marzeń, nie licząc się z nikim i niczym, brnąc w tę autodestrukcję. Red Rocket to film, o którym nagrałem także odcinek, to film, który zwyciężył 2 lata temu w moim rankingu rocznym, a zatem odsyłam także do tamtego odcinka i liczę na to, że Sean Baker jeszcze wróci do takiej formy i przenikliwości, jaką w Red Rocket zaprezentował. No i skoro Mickey Saber już zaprosił nas do czegoś, co nazwałbym seksualnym jądrem ciemności tego rankingu, to wejdźmy w nie, ponieważ teraz pora na 2 miejsca, które dotykają najmroczniejszych stron ludzkiej seksualności właśnie, i chciałem, żeby te filmy się tutaj też znalazły, ponieważ, i tutaj też nuta osobistego wspomnienia, mam wrażenie, jako także bywalec wczesnych edycji Nowych Horyzontów, że nam, którzy wchodziliśmy w XXI wiek już jako młodzi kinomani, było pisane takie doświadczenie pewnego szoku obyczajowego, to znaczy kto był na tych pierwszych Nowych Horyzontach w Cieszynie, ja w Sanoku nie byłem, ale kto był także w Sanoku, ten wie, jak dużo filmów pojawiało się wtedy, zwłaszcza filmów francuskich, które należały do takiej nowej obyczajowości, nowego szoku, filmy, które na różne sposoby prowokowały bardzo często quasi pornograficznym przedstawieniem sytuacji seksualnych to były filmy, które były oglądane często wtedy z takim dosłownym poczuciem szoku. Nie było jeszcze żadnych trigger warningów, nie było żadnych opisów tego, że ten film zawiera sceny, które mogą zaszokować. Nie. Myśmy szli jak w ogień w te filmy właśnie transgresyjne, bo czuliśmy, taki był etos wtedy też kulturowy, że trzeba przetrwać tą próbę, tak, że trzeba zanurzyć się w tą ognistą kąpiel, żeby wyjść z drugiej strony mocniejszym, bardziej świadomym człowiekiem. Nie byliśmy w tym naszym przekonaniu odosobnieni, cała kultura modernizmu była na tym oparta, na tym przekonaniu, że sztuka musi być takim absolutnie szczerym, bezkompromisowym, brutalnym zwierciadłem wobec ludzkiego doświadczenia. Nie może, nawet nie powinna zawierać elementów łatwego pocieszenia, nie powinna zawierać także takiej prostej, terapeutycznej obietnicy, tylko powinna być właśnie spotkaniem z czymś surowym, brutalnym i tak naprawdę niemożliwym do uładzenia. I z takim przekonaniem wchodziliśmy na nie jeden pokaz i powiem krótką anegdotę, zanim zdradzę miejsce 35, bo ta anegdota jest ściśle z tym związana. Mianowicie pamiętam, że jednocześnie potrzebowaliśmy wtedy jakiegoś katarzis, nie potrafiliśmy do końca przepracować tych wszystkich treści, którymi na festiwalach filmowych nasiąkaliśmy i nigdy nie zapomnę seansu filmu Anatomia piekła Katrin Breya, który to mógł być rok, pewnie 2004, właśnie w Cieszynie, w teatrze imienia Adama Mickiewicza. No, film musicie obejrzeć, ja nie streszczę wszystkich aktów erotycznych, które tam się dzieją, ale powiem tyle, że jest tam scena, w której ważną rolę odgrywają ogrodowe grabie. Jeśli obejrzycie tę scenę, to będziecie wiedzieli, o której mówię. I kiedy ta scena rozgrywała się na ekranie teatru muzycznego, nabitego do ostatniego miejsca, nagle z drugiego balkonu dobiegł taki trochę przerażony, a trochę rozbawiony kobiecy głos. Jedna z widzek powiedziała dokładnie takim głosem na cały teatr: Chryste, Panie! I wszyscy zaczęliśmy się śmiać. I to był kluczowy element, który pozwolił nam też przebić tą bańkę tego francuskiego, postmodernistycznego szoku, jakim te filmy epatowały. Oczywiście tych filmów było dużo. Zaraz też wymienię parę tytułów. I sprowadzić to jakoś na ziemię, też przebić po prostu ten dyskomfort, w którym przebywaliśmy. Chciałem uwiecznić tą anegdotę, ponieważ ona gdzieś tam we mnie została. I teraz już mogę przejść do miejsca 35, ponieważ to jest właśnie jeden z takich filmów, to znaczy film, którego powstania sobie dzisiaj zupełnie nie wyobrażam. Film, który dotyka tematów seksualności, zgody, przemocy seksualnej w sposób, który tylko ta reżyserka podejmowała właśnie tak. I jest to jednocześnie film, uważam, wybitny i film, z którym zmierzenie się jest trudne. To jest film pod tytułem Moja siostra. Film, który znany jest w świecie anglojęzycznym jako Fat Girl, czyli dosłownie gruba dziewczyna. To jest film w reżyserii Katrin Breya, czyli tej reżyserki, która właśnie później zrobiła Anatomię piekła. Jest to film o dojrzewaniu dwóch młodych dziewczyn, 15-letniej Eleny, ale przede wszystkim 12-letniej siostry imieniem Anais, która jest młodą, otyłą dziewczyną, a jej siostra z kolei, ta 15-letnia Elena, jest szczupła i bardzo stereotypowo piękna. Dosłownie jakby zeszła z okładki jakiegoś pisma typu Bravo Girl. I tak naprawdę ten film opowiada o seksualnej inicjacji tej starszej dziewczyny, obserwowanej oczami tej młodszej. Obserwowanej całkiem dosłownie, ponieważ Anais dzieli sypialnię ze swoją starszą siostrą i jest świadkinią sceny, która moim zdaniem musi przejść do historii kina jako jedna z najbardziej dyskomfortowych scen erotycznych w historii tego medium, to znaczy sceny erotycznej pomiędzy Eleną a jej partnerem, tutaj zagranym przez Libero de Rienzo. Ten chłopak się nazywa Fernando. I zanim jeszcze powrócę do tej sceny, to powiem, że cały film jest wybitnie wyreżyserowany i zagrany. Ta relacja siostrzana tutaj polegająca na takich ciągłych przytykach, kłótniach, a jednocześnie jakiejś gigantycznej miłości, która jest pomiędzy tymi dziewczynami, tak różnymi, też różnie traktowanymi przez rodziców, to wszystko tam jest nakreślone bardzo precyzyjnie. I ten reżyserski pazur Catherine Breillat wnosi także w tę scenę erotyczną, która jest sceną przemocy, mimo że w kluczowym momencie zostaje przez bohaterkę wyrażona zgoda na pewne działanie bohatera. Ja nie powiem teraz, na czym ono polega. To trzeba zobaczyć, jeżeli ktoś ma odwagę się zmierzyć z tym filmem. To mimo, że ta zgoda zostaje formalnie wyrażona, to i tak nie mamy żadnych wątpliwości, że bohaterka tak naprawdę nie wie, na co się decyduje i tak naprawdę została do tej zgody przymuszona. Jest to scena przemocy, która uważam jest niemal nieoglądalna. Zresztą w kluczowym momencie Breillat też o tym wie i robi cięcie takie, które jakby uwalnia nasze oko od patrzenia na tę scenę. Resztę jej widzimy jakby patrząc na reakcję tej młodszej siostry. Natomiast wszystko, co wcześniej się dzieje w tej scenie, wszystkie słowa, w jakie w niej padają, to jest tak naprawdę podsumowanie, feministyczne podsumowanie, bo Breillat, mimo że była wyklinana przez wiele feministek, to sama deklaruje się jako radykalna feministka, mianowicie podsumowanie całej kultury uwodzenia i także kultury męskiego uwznioślenia kobiet, które tak naprawdę ma na celu ich poniżenie. Ponieważ cała scena polega na tym, że bohater próbuje namówić bohaterkę do zbliżenia erotycznego i używa w tym namawianiu całej litanii argumentów, które pochodzą z poezji, które pochodzą z takiego języka właśnie rzekomego uwznieślenia partnerki, wyróżnisz mnie, jeżeli się zgodzisz, jesteś najpiękniejsza, nie rób mi tego, nie bądź okrutna, prawda? To słyszymy w tym echa poezji, nie wiem, od Petrarki wzwyż, albo nawet dalej. I wszystko, co dalej się dzieje, jest chwilami, mimo że już mniej drastyczne w oglądaniu, to jeszcze bardziej dyskomfortowe w świadkowaniu, ponieważ Breillat nie ma żadnych złudzeń odnośnie tego, jak płytkie, jak samolubne są intencje tego bohatera. Jest to scena nieprawdopodobna, bardzo trudna w oglądaniu. Wydaje mi się, że także Breillat potrzebowała później jakiegoś egzorcyzmu nad tą sceną i dlatego nakręciła swój film pod tytułem Seks jest komedią, który jest dosłownie komedią rozgrywającą się na planie filmowym, w trakcie którego to planu jest kręcona identyczna scena, jak właśnie ta, którą tutaj oglądamy, więc tak naprawdę ten późniejszy film można traktować jako rodzaj autokomentarza do faktu nakręcenia filmu Moja siostra, co nie sprawia jednak, że wspomnienie tej sceny nie będzie nas prześladować, jeżeli ją już widzieliśmy. Catherine Breillat wypowiedziała w trakcie swojej kariery i swoich wywiadów tak dużo cytatów, które kwalifikowałyby ją pod twardy canceling dnia dzisiejszego, że ja tych cytatów nie będę teraz przywoływał. Jeśli chcecie, znajdźcie je sami. Jest to reżyserka pozostająca absolutnie na bakier ze współczesnym dyskursem o seksualności. Mimo to uważam, że jeśli ktoś przygląda się kinu XXI wieku, nie może pominąć jej obecności, ponieważ jej filmy są tak prowokujące i tak mistrzowsko zrealizowane, że domagają się tego, żeby uznać ich istnienie. Pamiętajmy także, że mówimy o absolutnej pionierce przedstawiania kobiecej seksualności na ekranie, która naprawdę powinna jakby być zapisana w historii kina francuskiego jako ta, która w sposób bezkompromisowy ukazywała swoje bohaterki jako poszukujące przyjemności i mające prawo do tego poszukiwania. To przede wszystkim film Młoda dziewczyna z 1978 roku, który został zakazany przez kilkanaście lat we Francji. Jego premiera odbyła się znacznie, znacznie później. I przy wszystkich dyskomfortowych zdaniach, jakie Catherine Breillat może wypowiedzieć, jej kino, uważam, pozostaje poważną propozycją artystyczną i pozostaje masterclassem, jeśli chodzi o reżyserię aktorów. warto z tym kinem się zmierzyć i śladem tego, że to kino nie pozwala o sobie zapomnieć w erze, która chce być o wiele bardziej układna i poprawna, ale której też nie zawsze to wychodzi, jest fakt, że parę miesięcy temu, kiedy Sight and Sound wydrukował swoją listę najlepszych filmów XXI wieku, to na liście tej znalazła się Anatomia piekła i taki tekst bodajże Hanny McGill, jeśli dobrze pamiętam, który też zwrócił uwagę na to, co ja starałem się teraz powiedzieć, że to kino po prostu nie pozwala o sobie zapomnieć. I dla nas wszystkich, którzy odkrywaliśmy to kino na nowych horyzontach, wydaje mi się, że pozostaje ono takim mrocznym punktem odniesienia, a jednocześnie dla mnie jest takim punktem kina XXI-wiecznego, które poszło najdalej w eksploracji najtrudniejszych tematów związanych z seksem, z seksualną przemocą. Dodam też, że tych filmów było więcej i one już nie pojawią się na tej liście, bo ja bardzo cenię artystycznie Nieodwracalne Gaspara Noé chociażby, ale wydaje mi się, że w tym temacie wolę oddać głos w tym rankingu Catherine Breillat i jako kobiecie, i jako reżyserce, która myślę pozostała bardziej bezkompromisowa. Gaspar Noé, moim zdaniem późniejszym filmem Love, zwrócił się bardziej w stronę mainstreamu, tworząc w zasadzie takie współczesne soft porno, natomiast Catherine Breillat pozostaje cały czas niewygodna. Ona cały czas mówi rzeczy, które mogą budzić sprzeciw, cały czas tworzy filmy, które mają w sobie tę chropowatość, no a Moja siostra jest po prostu jej najwybitniejszym dokonaniem. Dodam także, że zakończenie tego filmu jest oparte na absolutnym szoku i wciela w sobie to kino nowego szoku, które na początku XXI wieku było tak modne w arthouse'owym świecie i jest to zakończenie, które moim zdaniem pozostaje bardzo kontrowersyjne. Ja sam nie jestem przekonany co do tego zakończenia, ale oddaję Catherine Breillat prawo do zakończenia swojego filmu w taki sposób, więc na miejscu 35. film, z którym zmierzenie się wciąż pozostaje trudne, to jest Moja siostra Catherine Breillat. I teraz na miejscu 34. film także poświęcony seksualności, ale w trochę innym kluczu, ponieważ na miejscu 34. umieściłem Nieznajomego nad jeziorem w reżyserii Alana Girodiego. Zobaczcie, jak bardzo francuska jest ta dziesiątka tym razem. Otóż Nieznajomy nad jeziorem z roku 2013 to także film, który dotyka tego, co nazwałem tutaj seksualnym jądrem ciemności, ale robi to w kluczu niemal komediowym. Jest to perfekcyjnie wyreżyserowana, bardzo czarna komedia z obsadą, tak się składa, właściwie nagą od początku do końca. Film dostał nagrodę za najlepszą reżyserię w konkursie En Certain Regard w Cannes i mnie to zupełnie nie dziwi. Mianowicie Nieznajomy nad jeziorem rozgrywa się na gejowskiej plaży gdzieś we Francji, gdzieś nad jeziorem, nie jakimś wielkim, zwyczajnym. Jest to miejsce tak zwanego cruisingu, przypadkowych spotkań seksualnych mężczyzn, którzy spotykają się pośrodku lata, oceniają się bardzo szybkimi spojrzeniami, korzystają wzajemnie ze swoich ciał, po czym rozchodzą się. Lubiewo, chciałoby się powiedzieć. Tylko w wersji, uwaga, thrillerowej, ponieważ główny bohater filmu, Frank, w pewnym momencie zaczyna się fascynować nieprawdopodobnie przystojnym Michelem w tej roli Christophe Paul, który jest sobowtórem Toma Selecka i nie jest to przypadek, ponieważ wnosi on ze sobą ten sam typ wąsatej męskości, który w latach 80. Tom Selleck ucieleśniał. Frank zaczyna się fascynować Michelem i tutaj niewielki spoiler, ale trzeba to powiedzieć, mówiąc o tym filmie, że Michel okazuje się mężczyzną bardzo niebezpiecznym, mówiąc najkrócej. I obcowanie z nim może się zakończyć bardzo źle. Mimo to Michel idzie w to, zaczyna krążyć wokół Franka i podejmuje to ryzyko i od tego momentu film naprawdę staje się już nie tylko filmem, nie tylko dreszczowcem, ale po prostu filmem detektywistycznym, ponieważ na tę plażę przyjeżdża jedyny ubrany bohater, to znaczy detektyw, który zaczyna swoje śledztwo. W tle rozgrywa się historia przyjaźni. To jest bardzo ważny element pomiędzy Frankiem a niejakim Henri. Otyłym mężczyzną, który stereotypowo jest nieatrakcyjny, który trafia na tą plażę w poszukiwaniu, uwaga, przyjaźni. I te długie, długie sceny rozmów roznegliżowanych bohaterów, którzy zaczynają rozmawiać o relacjach, o bliskości, o tym, czym jest przyjaźń, o tym, czym jest wierność. Jednocześnie właśnie non-stop obserwujemy ich w całej ich okazałości, są jednymi z najbardziej niezwykłych scen po prostu poświęconych przyjaźni, jakie ja widziałem w kinie. Alain Giraudy jest reżyserem, który ma niezwykłe poczucie humoru i co więcej jest jednym z tych reżyserów, który potrafi realizować swoje poczucie humoru przez ten środek wyrazu, jakim jest filmowy montaż. Mianowicie, jeżeli wydawało wam się, że cięcie samo w sobie nie może być śmieszne, to obejrzyjcie ten film i zobaczycie, że Giraudy jest mistrzem cięcia, które wywołuje śmiech na widowni. Nagłe ujawnienie, że ktoś inny przyglądał się scenie. Nagłe ujawnienie, że scena rozgrywała się w trochę innym kontekście niż nam się wydawało. Giraudy jest absolutnym mistrzem takich zabiegów i z wielką radością zobaczyłem na ostatnim festiwalu Nowe Horyzonty, że wciąż jest mistrzem takich zabaw. Mianowicie na tym festiwalu pojawił się film Misericordia, który, i tutaj wielka chwała dla Velvet Spoon, będzie wprowadzony na polskie ekrany. Misericordia jest równie czarną komedią, podejmującą zbliżone tematy, co nie Znajomy nad jeziorem, ale w troszkę inny sposób. O tym filmie na pewno jeszcze będę trąbił, kiedy będzie wchodził on na polskie ekrany. Nieznajomy nad jeziorem jest moim zdaniem jednym z najlepszych filmów o otchłani męskiego pożądania, o tym, że różni się ono od pożądania kobiecego, jak kiedyś zaobserwował jeden z publicystów i pionierów walki o równość małżeńską w Stanach Zjednoczonych, Andrew Sullivan. Nie ma dwóch bardziej różnych miejsc na świecie niż klub gejowski i klub lesbijski, ponieważ tak różne dwie subkultury wytworzyły te dwie mniejszości seksualne i tutaj wydaje mi się, że Nieznajomy nad jeziorem jest filmem stricte o męskim ciele. Jest filmem stricte o tym, jak mężczyźni przeżywają pożądanie i o tym też jest Lubiewo Michała Witkowskiego. I w tym sensie ten film jest przede wszystkim filmem o nienasyceniu, o głodzie, który jest dosłownie bez dna. Ten temat podejmował także film Cruising Williama Fredkina, ale robił to w sposób co najmniej problematyczny. Odsyłam do mojego eseju o zadaniu specjalnym na Filmwebie. Tymczasem Giraudy przygląda się temu z okiem rozumiejącym, a jednocześnie okiem, które podkreśla, że gdzieś pod spodem tego wszystkiego istnieje także popęd śmierci, popęd zatraty. I Frank, który jak w dym idzie za Michelem, mimo że zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo niebezpieczny jest to partner, jest także figurą właśnie tego, to znaczy figurą pożądania, które płonie aż do samego końca. Nieznajomy nad jeziorem koniec końców jest po prostu komedią. Oglądałem ten film 2 czy 3 razy z pełną publicznością i zawsze były salwy śmiechu na widowni. Jest to film, którego naprawdę nie da się porównać do żadnego innego, między innymi przez ten ciągły negliż bohaterów. I dodam także, że wyzwalającym elementem tego filmu jest to, że te ciała, które widzimy na ekranie, są bardzo różne, że to nie jest taka rozkładówka z jakiegoś gejowskiego magazynu, tylko po prostu ci mężczyźni są bardzo różni, chudsi, grubsi, otyli, piękni, niepiękni. Pod tym względem po prostu Giraudy jest absolutnym demokratą. Dodam też, bo skoro podsumowuję te 25 lat, że Nieznajomy nad jeziorem jest także związany z moim najszczęśliwszym wspomnieniem, jeśli chodzi o moje życie jako krytyka filmowego. Tego chyba już nie przebiję nigdy, mianowicie i zawsze ten moment po prostu zostanie w mojej pamięci. Mianowicie zeszło się tutaj kilka wątków. Roger Ebert, czy strona Rogera Eberta, bo to już było po odejściu samego Rogera, zwróciła się do mnie wtedy o recenzję tego filmu, bo ja go widziałem dosyć wcześnie na festiwalu w Cannes. Napisałem recenzję, ona się pojawiła na stronie, dałem temu filmowi 4 gwiazdki i później pojechałem do Nowego Jorku w ramach takiego urodzinowego prezentu, który sam sobie sprawiłem I to był niesamowity dla mnie moment, ponieważ ta recenzja w całości została przedrukowana na takiej dużej planszy z plakatem filmu i została wystawiona w kinie IFC w Nowym Jorku i tam przez bodajże 2 tygodnie stała jako taka zachęta do obejrzenia filmu. I muszę powiedzieć, mam zdjęcie zrobione przy tej recenzji, że był to mój najszczęśliwszy moment mojego zawodowego życia. To znaczy moje marzenie, moja fantazja o Nowym Jorku, która tak długo jakoś towarzyszyła mi, została jakoś wtedy spełniona. To znaczy w tym kinie IFC, w którym wydarzyły się wszystkie najważniejsze pokazy, chociażby filmów o północy, tam był też kult Rocky Horror Picture Show i tak dalej, i tak dalej. Więc ja znałem to kino także z tego, jak tłumaczyłem książkę Midnight Movies. Ucieszyłem się, że na te 2 tygodnie moja recenzja podpisana moim nazwiskiem była tam do przeczytania przez każdego Nowojorczyka, który przechodził tamtędy. I to zdjęcie zresztą postaram się znaleźć, może mi się uda wrzucić je na profil w weekend, kiedy ten odcinek będzie miał premierę. No, dla mnie moment symboliczny na wielu poziomach. Także Nieznajomy nad jeziorem i teraz opuśćmy już to seksualne jądro ciemności. Przypomnijmy sobie, że erotyzm może być także i powinien być przede wszystkim przestrzenią spotkania dwójki ludzi, ale to nie znaczy, że będzie to spotkanie szczęśliwe i pora na melodramat, pora na przypomnienie o tym, że serce może czasami nam się wyrywać z piersi do kogoś, ale to nie znaczy, że ta miłość się wydarzy. To jest film z miejsca 33 pod tytułem Kochankowie. Two Lovers, film w reżyserii Jamesa Greya z wybitną rolą Joaquina Phoenixa. Partnerują mu na ekranie Gwyneth Paltrow, Vanessa Shaw, Isabella Rossellini i w krótkiej, ale niezapomnianej roli Ilias Cotillas, ale ja chcę podkreślić, że Joaquin Phoenix jest moim zdaniem najwybitniejszym aktorem filmowym XXI wieku. Bardzo mi jest smutno, że jedyną oscarowo jego docenianą rolą jest rola w filmie, którego nie lubię, czyli w Jokerze, natomiast to i jak zagrał u Jamesa Greya w tej nieformalnej adaptacji Białych Nocy Dostojewskiego, jaką jest film Kochankowie, to jest po prostu wyżyna filmowego aktorstwa. Kochankowie to film, który rozgrywa się w całości w Nowym Jorku, przede wszystkim w dzielnicy Brighton Beach, którą niedawno rozsławiła Anora Shona Bakera. Rozgrywa się to dokładnie na tych samych ulicach. Głównym bohaterem jest Leonard, samotny, młody mężczyzna po próbie samobójczej, który żyje w swojej żydowsko-rosyjskiej rodzinie. To taka też dzielnica właśnie słynąca z tego rosyjskiego głównie kolorytu i który po tej próbie samobójczej jest powoli zachęcany przez rodziców do tego, żeby ożenił się z dziewczyną z zaprzyjaźnionej rodziny, w tej roli właśnie Vanessa Shaw, która jest także Żydówką i która oferuje takie bezpieczeństwo, stabilizację, jest także osobą niesłychanie ciepłą i piękną. Ale cóż z tego, skoro serce Leonarda dla niej nie bije i to aranżowane właściwie małżeństwo jest czymś mu zupełnie obojętnym. On w pewnym momencie próbuje się nawet starać i wejść w ten układ, ale to nie za bardzo wychodzi. No ale, po drugiej stronie budynku, przez okno na podwórze, Leonard dostrzega kogoś zupełnie innego, piękną blondynkę z zupełnie innego świata, ze świata łaspów z Manhattanu, mianowicie Gwyneth Paltrow. Zaczyna się ją fascynować, zaczyna ją obserwować i w pewnym momencie także wchodzi w orbitę jej życia jako jej, cóż za przeklęte słowa, najlepszy przyjaciel. Film ma jedne z najpiękniejszych lirycznych scen w historii amerykańskiego kina. To są spotkania Joaquina Phoenixa i Gwyneth Paltrow na dachu tego budynku na Brighton Beach. Później zresztą pod koniec filmu te spotkania także będą miały taki dramatyczny charakter i nie zdradzę tutaj ich natury. Natomiast jeżeli patrzymy na kino jako na opowieść o miłości, właśnie o też erotyzmie, ale już nie w tym wydaniu, prawda, poszukiwania zaspokojenia za wszelką cenę, jakie prezentował bohater w Mojej siostrze, czy jakie prezentowali na swoich własnych, wzajemnie akceptowanych prawach mężczyźni w Nieznajomym nad jeziorem, to Kochankowie Greya uważam są jednym z najpiękniejszych filmów o tym właśnie, jak serce potrafi się wyrywać do kogoś drugiego, jak bardzo tak naprawdę samotny potrafi być człowiek w tym wygłodnieniu relacji z drugim, a jednocześnie jak często ta relacja okazuje się z różnych powodów niemożliwa. Jest to piękny film o trójkącie, jest to film cudownie wyreżyserowany. Ja sceny z tego filmu już od wielu, wielu lat stosuję na moich zajęciach z analizy filmu, pokazując, jak Grey mistrzowsko używa tego języka filmu, żeby zasygnalizować i odizolowanie Leonarda, i jego próby wyjścia poza swój odizolowany świat, i później także związane z tym rozczarowanie. Ale dodam też, że ten film jest najbardziej spełnionym filmem w karierze Jamesa Greya. Więcej o tym reżyserze opowiadam w odcinku poświęconym filmowi Ad Astra, który kilkukrotnie zbliżył się do filmowej wielkości. Tutaj wskazałbym na film Imigrantka i na film Królowie Nocy, zresztą także z Joaquinem Phoenixem, bo to taki stały współpracownik Greya. Natomiast to właśnie w Kochankach, czyli w kolejnym filmie, który nie miał polskiej premiery kinowej, a przynajmniej tak mi się wydaje, że jej nie miał. Moim zdaniem on trafił tylko na DVD. Grey stworzył swój majstersztyk, to znaczy piękny melodramat z bijącym sercem i jednocześnie z łzami w oczach. Białe noce Dostojewskiego to opowiadanie, po które wcześniej sięgnął Visconti i zrobił film notabene co najmniej poprawny, ale to właśnie w Two Lovers w pełni wybrzmiewa smutek tego opowiadania, a Grey zdał najważniejszy reżyserski egzamin, jaki wiąże się z przenoszeniem na ekran tego konkretnego tekstu, mianowicie pokazał świat o świcie, pokazał świat, kiedy miasto śpi i kiedy nasi bohaterowie spotykają się niejako na marginesie tego świata i wiodą swoje długie rozmowy. To jest miejsce 33, Kochankowie Greya, a teraz przechodzimy do dwóch miejsc poświęconych mężczyznom w śmiertelnym zwarciu. 32 miejsce, Aż poleje się krew, Paula Thomasa Andersona. No czyż mogło zabraknąć tego filmu na tej liście? Epicki film oparty bardzo luźno na powieści Uptona Sinclaira o rywalizacji dwóch charyzmatycznych mężczyzn. Daniel Day-Lewis jako Daniel Plainview, no i oczywiście Paul Dano jako prorok Eli, walczą o rząd dusz w Ameryce, która dopiero zaczyna sycić swój głód ropy naftowej. Ten głód tego płynnego złota, czarnego złota płynącego spod ziemi jest co najmniej tak nienasycony jak pożądanie bohaterów Nieznajomego nad jeziorem. Nie da się go nasycić, a chciwość rośnie w miarę jedzenia. W 2007 roku Paul Thomas Anderson stworzył ten epicki amerykański majstersztyk, który jest jednym do dzisiaj z najdziwniejszych wysokobudżetowych filmów amerykańskich. Kojarzy mi się trochę Brutalista z nim, właśnie poprzez takie przywołanie z jednej strony epickiej skali, a z drugiej strony stosowanie bardzo ekscentrycznego języka filmowego. Wielka oscarowa rola Daniela Day-Lewisa, wyjątkowa muzyka Johnny'ego Greenwooda, spektakl kinematograficzny trudny do zestawienia z czymś innym, a jednocześnie przypomnienie o tym, że w walce dwóch mężczyzn potrafi się jednocześnie palić dookoła cały świat. Ostatnia scena tego filmu, pojedynek w kręgielni, jest jednocześnie śmieszna i straszna. Film jest już tak uznanym 21-wiecznym klasykiem, że ja nie będę się tutaj nad nim rozwodził, tym bardziej, że jest odcinek poświęcony Aż poleje się krew, więc pozwólcie, że odeślę do niego, ale niech to miejsce będzie także uhonorowaniem jednego z najoryginalniejszych amerykańskich reżyserów ostatniego ćwierćwiecza, bo Paul Thomas Anderson przez to ćwierćwiecze zaserwował nam i altmanowską mozaikę w postaci Magnolii i komedię romantyczną w postaci Lewego sercowego i kino osobiste w postaci Licorice Pizza. Trudno zestawić tą twórczość z czymkolwiek innym. Jest to reżyser amerykański całkowicie osobny i jakikolwiek ranking najlepszych filmów tego stulecia byłby niepełny bez PTA, czyli Paula Thomasa Andersona, a więcej o nim w odcinkach już nagranych, to znaczy w odcinku o Aż poleje się krew i w odcinku o Licorice Pizza, gdzie moim gościem był krytyk Maciej Kędziora. A na miejscu 31 film, w którym także dwóch mężczyzn walczy, tylko że ten pierwszy nie do końca wie, kim jest ten drugi. Udręczony Odesu trafia do więzienia, tak naprawdę, trafia do izolacji, nie wie dlaczego. I kiedy w końcu udaje mu się z niej wyrwać, trochę jak bohaterowi filmu Pokój Abrahamsona, tylko o wiele, wiele później w jego życiu, szuka zemsty. Już wiecie oczywiście, o jakim filmie mówię. Oldboy Park Chan-wooka niedawno miał swój nowy rozbłysk, nowe życie na polskich ekranach. Velvet Spoon wprowadziło Oldboya na polskie ekrany ponownie. I jest odcinek audiowizualnego, gdzie razem z Karolem Szafrańcem rozmawiamy o tym filmie po seansie w kinie Muranów. I chyba to tam należy przede wszystkim odesłać, ale jednak chciałbym uzasadnić obecność tego filmu na wysokim 31. miejscu mojego własnego rankingu. Oldboy, który sławę zyskał na Festiwalu Kaneńskim w roku 2004, jest filmem, który moim zdaniem przypomniał kinu światowemu, co oznacza pojęcie tragedii. Całe lata 90. to było powolne zatapianie się w postmodernistyczną ironię, rozmycie, takie trochę unieważnianie wszelkich tragicznych konfliktów, jakie definiowały kulturę Zachodu przez poprzednie stulecia, zamienianie wszystkiego w żart. Tymczasem Park Chan-wook nakręcił tragedię z prawdziwego zdarzenia. Wydaje mi się, że jest to film, który przypomniał 21-wiecznej publiczności, czym jest lęk, czym jest drżenie, o którym pisał Arystoteles i czym jest prawdziwy katarzis. Nie znam publiczności, która byłaby w stanie obejrzeć Oldboya w całości jako filmową zabawę. Oczywiście ten film jest filmową, formalną zabawą. Jest tam mnóstwo popisowych sekwencji, zarówno pod względem operatorskim, montażowym. Jest to film także z genialną muzyczną ilustracją. Ale koniec końców, kiedy bohater liże buty swojego prześladowcy, jednocześnie rozpoznając własną tragiczną winę, trochę jak król Edyp, jest momentem, kiedy każdy na widowni siedzi przygwoździony i przede wszystkim kontempluje swoje własne życie i jego zaprzeszłe grzechy, te uświadomione i te być może nieuświadomione. Ten film przypomina i podstawia nam wszystkim zwierciadło, mówiąc: nie uciekniesz, w twoim życiu też na pewno jest coś, co wyparłeś, albo o czym zapomniałeś, a może coś, czego jeszcze sobie nie uświadomiłeś. Ten film robi dokładnie to, co powinna robić tragedia, to znaczy tragedia mówi człowiekowi: hola, hola, nie tak prędko, nie masz kontroli nad swoim życiem, nawet jeżeli wydaje ci się, że masz kontrolę nad swoim życiem. To nie zmienia się od tragedii greckiej do tragedii szekspirowskiej do teraz, pomijając fakt, że wiek XXI robił dużo, żeby pojęcie tragiczności rozmontować, unieważnić, zdekonstruować, powiedzieć, że nie, no nie przesadzajmy, załóżmy cudzysłów na pojęcie tragedii i wszystko będzie dobrze. To robili notabene w swojej twórczości bracia Coen, próbując jednocześnie uruchamiać tragiczny rejestr, a z drugiej strony ujmować go właśnie w cudzysłów ironii. Tylko to jest tak zwany paradoks kłamcy. Jeśli tak długo będziesz używał tych cudzysłowów, to potem, kiedy będziesz próbował powiedzieć coś poważnego, to może ci już nie uwierzą. I troszkę tak jest moim zdaniem z próbą Joela Coena sięgnięcia po Macbetha Szekspira, ale to opowieść na zupełnie inną okazję. Oldboy jest filmowym popisem, jest filmowym majstersztykiem, a jednocześnie jest trochę zresztą tak, jak jedna ze scen tego filmu, aktem wgryzienia się w coś, co jeszcze żyje. Jest tam słynna scena, w której bohater wgryza się w żywą jeszcze ośmiornicę i no to taka popisowa scena z tego filmu i moim zdaniem ten film jest dokładnie takim samym aktem. Jest przypomnieniem, że kino może być wgryzieniem się w żywą tkankę ludzkiego losu. Może być dotknięciem czegoś najbardziej surowego, najbardziej dramatycznego. Oldboy to arcydzieło z Korei Południowej, które przebudowało następne kilkanaście lat, jeśli chodzi o poszukiwanie także tak zmyślnej struktury narracyjnej i oczywiście dodajmy, że jest to część trylogii Zemsty tego samego reżysera, ale wydaje mi się, że Park, cokolwiek by już później zrobił, to do poziomu tego świeżego i przełomowego majstersztyku już się jednak nie zbliży. To jest druga dziesiątka mojego rankingu XXI wieku. Pozwólcie zatem, że przypomnę. Miejsce 40. Tajemnica ziarna, Abdelatif Keshish, miejsce 39, Saint Omer, Alice Diop, miejsce 38, Przesilenie zimowe, Alexander Payne, miejsce 37, Julia, Erika Zonki, miejsce 36, Red Rocket, Sean Baker, miejsce 35, Moja siostra, Katrin Breja, miejsce 34, Nieznajomy nad jeziorem, Alain Girardi, miejsce 33, Kochankowie, James Gray, miejsce 32, Aż poleje się krew, Paul Thomas Anderson i miejsce 31, Oldboy, Park Chan-wook. Znacie już 20 tytułów mojej listy. W takim razie pora na przerwę. Za 2 tygodnie kolejna dziesiątka. Ja dziękuję Wam za słuchanie, dziękuję wszystkim, którzy wspierają ten podcast. Zachęcam do tego, ale zachęcam także po prostu do szerowania tych odcinków. Podróż przez wiek XXI trwa. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia.